Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. No cóż, alleluja, doczekaliśmy świąt wielkanocnych, Zmartwychwstania Pańskiego. Trudnym czasie, który tak łatwo nie ustępuje i który również naznacza od jakiegoś czasu nasze konwersatorium, które chwilowo przemieniło się w, można powiedzieć, miejsce moich monologów, a nie rozmów. Nie ma także dzisiaj ze mną żadnego gościa, żadnego eksperta, z którym moglibyśmy razem ku Państwa zadowoleniu drążyć jakiś temat. No cóż, przyzwyczajamy się trochę, mam nadzieję, że nie do końca się przyzwyczajimy, że te różne nasze spotkania to są teraz na odległość transmisje rozmaitych treści między nami, a to na przykład między księdzem a jego wiernymi, między nauczycielem a jego uczniami. Cóż, politycy dawno już przemawiają do nas z ekranów. No i konwersatorium, narady redakcyjne, seminaria też się odbywają już w tej chwili przede wszystkim w sieci. No i my również trochę coś z tego mamy teraz w naszych konwersatoriach. Przy tych wszystkich trudnościach, które są razem z nami w dalszym ciągu, które związane z pandemią, które nie ustępują, mimo że święta do nas przyszły i te święta radosne, no to mimo to jest jednak jakaś odmiana, radość. Zastanawiam się właśnie jaka. W pieśni, którą zawsze tego dnia w niedzielę wielkanocną ośmielamy się znowu śpiewać, mamy powód znowu śpiewać starą polską pieśń Chrystus Zmartwychwstał jest, kończy się ona takim mocnym podkreśleniem: czegośmy pożądali, tegośmy doczekali. Alleluja. To nie jest przypadek, to po prostu jest opis rzeczywistości, że w tej pieśni jest po prostu wielka definicja, skrótowa, ale prawdziwa, dobra definicja radości. Bo człowiek cieszy się więcej, raduje, gdy właśnie uzyskuje, otrzymuje to, na co czekał, na co wyglądał, na to się tego się doczekał. To już nie jest coś, na co się czeka, tylko coś, co się wydarzyło. Zaglądam z zainteresowaniem w poszukiwaniu dalszych odróżnień do Sumy Teologii Tomasza Zakwinu. Ona dzisiaj będzie nam trochę towarzyszyła jako taki przewodnik po ludzkich uczuciach i po ludzkich afektach, a dzisiaj zastanawiam się nad radością. Jedno, co od razu rzuca się w oczy, jest ciekawe w tych rozważaniach Akwinaty, to jest zwrócenie uwagi na relację między przyjemnością i radością. Można powiedzieć, w pewnym sensie te dwie rzeczy, obie rzeczy należą do obszaru ludzkich uczuć. I zawsze w obu wypadkach i przyjemność, i radość, można byłoby właściwie wymiennie do pewnego stopnia tych nazw używać, przyjemność i radość powstają wtedy, gdy, tu Tomasz Scholastyk to zawsze precyzuje, gdy mają miejsce dwa fakty. Pierwsze, uda się człowiekowi uzyskać to, co jest przedmiotem jego pragnienia, czyli mówiąc tak znowu w pewnej technice wyrażeń, gdy zjednoczy się z dobrem, którego pragnie, no ale jeszcze do tego musi dochodzić wiedza o tym, świadomość, doznanie tego, że to się stało. Dwa fakty, jeden jakby z porządku realnych zaspokojeń, tak, jakiegoś pragnienia, ale z drugiej strony także i świadomość tego, że to nastąpiło. Na tym tle dowiadujemy się od Akwinaty jednej ciekawej rzeczy, mianowicie, że radość to jest coś, można powiedzieć, wyżej, więcej niż przyjemność. Przyjemność łączy nas ze wszystkimi obiektami żywymi. Wszystkie zwierzęta, które mają jakąś możliwość odczuwania, przeżywania, jakiś zespół uczuć, to będą również odczuwały przyjemność, to jasne. Natomiast radość jest gdzieś tym samym, właściwie uczuciem tak samo skonstruowanym, ale podniesionym wyżej. Gdzieś w ten sposób, że radość może zaczynać się w części duchowej człowieka, w części umysłowej, więc paradoks, człowiek może, i to jest właśnie rzecz, którą też będziemy zaraz rozważali, może doznawać radości nawet wtedy, gdy z drugiej strony przyjemność ta taka elementarna jest jakoś mizerna albo nawet są w niej jakieś przeszkody. Ale radość może być, czyli to oznacza, że jakieś dobro, które nie polega na tym, że się nacieszyłem, tak? Jakoś w sposób jakiś cielesny, materialny, tak? Tylko coś innego stało się, nawet czasami mimo tych braków w warstwie materialnej, cielesnej, jest mimo wszystko jakaś rzecz, którą nazywamy radością. W klasycznej etyce cnót zawsze wiąże się to problem radości też z cnotą, tak? Cnota, to jest słowo, które dzisiaj nam się kojarzy z zupełnie oderwaną problematyką albo no, po prostu z jakimiś bardzo partykularnymi zagadnieniami moralnymi, no ale dla autorów i starożytnych, i średniowiecznych, i potem dla całej tradycji klasycznej etyki cnót, to znaczy słowo cnota i sprawność to są określenia, które mówią po prostu o pewnych usprawnieniach, tak, człowieka w działaniu, takich usprawnieniach, które pozwalają człowiekowi dobrze działać. Z drugiej strony nie dają się wykorzystywać do złego działania. Cnota to jest taka sprawność, która nie polega na jakiejkolwiek technicznej zręczności tylko, taką też człowiek może posiąść, ale cnoty to są takie umiejętności, takie trwałe dyspozycje, usposobienia, woli, zwłaszcza przede wszystkim woli, w jakimś stopniu też intelektu, które pozwalają człowiekowi robić to, co powinien, co należy, jak trzeba, prawda? Różnie to określamy. Chodzi o to, że pozwalają mu wykonywać dobre dzieła. Gdy się rozważa, co wyróżnia sprawność i cnotę, no to tam oczywiście wiadomo, że mowa jest o tym, że człowiek przede wszystkim dzięki sprawnościom, cnotom uzyskuje zdolność łatwego wykonywania niekiedy trudnych jakichś działań, tak? Których do tej pory nie umiał. To dzięki sprawności nie musi się za każdym razem tak samo składać do zrobienia czegoś, tylko jest gotowy. Tak? A druga cecha, że przychodzi mu to z łatwością, czyli nie tylko potrafi coś dobrego zrobić, ale też i jakby nie wymaga to już takich długich przygotowań, to sprawność i cnota to przynosi. I trzeci element, właśnie ten, o który nam dzisiaj chodzi, radość. No cóż, radość już właśnie powiedzieliśmy, niekoniecznie oznacza takiej cielesnej, psychicznej drżączki, tak, egzaltacji, ale oznacza po prostu poczucie, że się znalazłem z właściwym zachowaniem, we właściwym miejscu, we właściwym czasie, że zrobiłem jak trzeba. Tak. Bardzo lubię to wyrażenie, bo pamiętamy je z relacji dotyczącej postępowania Inki. Ta uwięziona przez UB sanitariuszka przekazała, taką mamy relację, w każdym razie dobrze to opisuje jej postawę, przekazać babci, że zachowała się, postąpiła jak należy, jak trzeba. No więc właśnie, to cnota, sprawność daje takie poczucie i nawet ktoś uwięziony, nawet ktoś ograniczony w swoich jakby różnych możliwościach i czasami no, idący nawet na śmierć, jak w przypadku Inki, wie, że postąpił jak należy. To jest bardzo ważne. To jest jakiś element radości. Oczywiście możemy pytać dzisiaj każdy z nas w to wspaniałą niedzielę wielkanocną, wspaniałą i trudną w dalszym ciągu, gdzie jesteśmy pewnie nieraz jednak rozdzieleni z wieloma osobami, które są nam bliskie, ważne dla nas, to właśnie jakoś z nimi się nie możemy spotkać, że nie możemy normalnie być jak w święta w kościele, czy nie możemy też odwiedzić rodziny, czy nie możemy spacerować i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te trudności i ograniczenia, które tak na nas przyszły, no i że mimo to jest jakiś powód, żeby się cieszyć, żeby się weselić, żeby była w nas radość. To jest oczywiście pytanie, czy i nam udało się postąpić jak należy, także w tych ostatnich dniach, z których wchodzimy dzisiaj w Wielkanoc. Wracamy do naszych dzisiejszych rozważań o radości. Przeglądam tutaj dla Państwa trochę, może i razem z Państwem, rozważania Tomasza Zakwinu o radości. Przed przerwą zakończyliśmy pytaniem, czy w tym czasie, przez który przyszliśmy do Wielkanocy, czy szliśmy przez takie działania, które pozostawiają w nas poczucie, że zrobiliśmy jak trzeba, bo to podobno jest podstawowym źródłem radości. Tomasz pyta, czy działanie jest właściwą przyczyną przyjemności i radości. Już sobie odróżniliśmy, że przyjemność to jest oczywiście coś bardzo do radości podobnego, bo można być zadowolonym, tak? Odczuwać przyjemność z dobra, które nareszcie jest, no człowiek, który jest, jak się mówi, wypuszczony, tak, i nagle przystępuje do śniadania wielkanocnego, tak, no to odczuwa, że coś się dzieje, tu ta radość idzie do niego przez żołądek, przez zmysły, no ale z drugiej strony, nie musi być przeciw temu, ale jednak idzie z drugiej strony radość, tak, jest gdzieś poruszenie wewnątrz człowieka, które wnosi w niego jakąś żywość, jakieś nowe poczucie, że coś dobrego się wydarzyło. No, rzecz jasna, perspektywa świąt wielkanocnych dla człowieka wierzącego, który się bardziej bezpośrednio identyfikuje z tym, co w tych świętach jest przedstawiane, no, rzecz jasna, bierze najpierw ten powód, tak, do radości z tego, o czym mówiła cytowana przeze mnie wcześniej pieśń wielkanocna, tak? To znowu w naszym życiu, w kolejnym ruchu tej spirali naszego życia, wspinania się po spirali, znowu weszliśmy w moment spotkania z Wielkanocą, tak? Znowu czekaliśmy, doczekaliśmy się, tak? Ale nie tylko jako takiego wydarzenia, które cyklicznie wraca, tylko takiego wydarzenia, które człowiek wierzący otwiera jakby w tym miejscu okno, zagląda gdzieś w inną przestrzeń, już właśnie nie cykliczną, tylko taką wieczną, w której człowiek się odnajduje jak w jakimś oceanie miłości. Tam okazuje się, jest most otwarty do tej rzeczywistości. Mostem jest Chrystus zmartwychwstały. Chrześcijanie nie czczą bohatera umarłego, tak? Tylko takiego, kto umierając, śmierć zwyciężył, zmartwychwstał. To jest ten wielki powód do radości, ale tych zmartwychwstań, które jakoś widzimy wtedy poprzez zmartwychwstanie Chrystusa, no może być bardzo dużo takich, które stają się powodem nadziei, że są różne dobra, które są zagrożone, albo które zdają się na naszych oczach umierać, zamierać. No i że jest też jakaś szansa, aby te dobra okazywały swoją wieczność, aby okazywało się wśród tych dóbr to, co jest trwałe, to, co wieczne. W takiej mojej ulubionej sentencji francuskiego myśliciela Gustava Thibault, on mówi, nie jestem przywiązany do tego, co było, tak? Nie gonię za tym, co będzie. Po prostu jestem przywiązany do tego, co trwa. Radość może być także skutkiem zdania sobie sprawy, jak wiele rzeczy dobrych, jak wiele rzeczy ważnych, dobrych trwa w naszym życiu. Jest wieczne w ogóle, ale trwa w naszym życiu. Ale z drugiej strony, bo wieczność kojarzy nam niezmienność, ale z drugiej strony Tomasz Zakwinu pyta, czy ruch jest przyczyną przyjemności i radości. No, to jest dobre pytanie, na które On zwraca uwagę, że w pewnym poziomie, tak, przeżyć człowieka, typowo ludzkich, ten moment następstwa, pewnej zmiany, rozwijania się jakiegoś dobra, które daje nam radość, jest niezbędny, jest konieczny. Tak wygląda nasze życie. No stąd ta na przykład następstwa kolejnych świąt wielkanocnych w naszym życiu, jakby one przychodzą zawsze z tej samej strony, a przecież zawsze tak bardzo różne i zastają nas w innym momencie naszego życia, na innym jego etapie. Czasami są po prostu też takim kanonem, takim miernikiem, przy którym stajemy raz w roku i nawet gdy ta miara nas chwilowo zasmuca, bo coś widzimy, jakiś brak, no to mimo wszystko jest w tym też jakieś rozeznanie prawdy. Co się dzieje? Mierniki takie niezmienne, które do nas powracają co jakiś czas, są niezbędne. A więc zmiana, tak? No, na takim najniższym poziomie przyjemność powstaje w człowieku także z tej zmienności, tak? No, monotonia jest przezwyciężana przez zmienność, ale specyficzne następstwo, zmiana może następować także gdzieś na poziomie wyższym, tam gdzie taka prosta zmiana, której pożądają dzieci, tak? O, już coś innego zobaczmy, o, już coś oglądajmy innego, o, już coś o czym innym porozmawiajmy i tak dalej, to jest oczywiście już ten etap może być przezwyciężony. Człowiek właśnie wie, że gdy zatrzymuje się przy jakiejś rzeczy, przy czymś, przy jakiejś kwestii, to za chwilę, tak, przy jakiejś wnikliwości okazuje się, że ta z pozoru biała kartka tylko, biała ściana, pusta przestrzeń i tak dalej, ona okazuje się pełna rozmaitych porów, przejść, jakichś zagadnień, które wcale nie są na pierwszy rzut oka widoczne, a które są bardzo ważne. Więc wnikliwość, konieczność zatrzymania się przy tym. Mówi również Tomasz, że takim powodem radości oczywiście może być nadzieja i pamięć. To trochę w pierwszym momencie nas zastanawia, bo przecież i przyjemność, i radość wynikają z dobra uzyskanego, z dobra aktualnie posiadanego, tego, które udało nam się uzyskać. Nadzieja i pamięć jednak dotyczą czegoś nieobecnego. Prawda? Pamięć dotyczy tego, co już było, a w tej chwili nie jest. Nadzieja raczej tego, co ma przyjść. Tak? Gdzieś pomiędzy tym jest ta radość w najbardziej bezpośrednim sensie, takim, że po prostu coś mamy. Tak? Niemniej chyba ma rację Akwinata, gdy mówi, że radość może się w ten sposób poszerzać, tak, rozciągać w przeszłość, w tym sensie, że mamy doświadczenie jakiegoś dobra, którego doświadczyliśmy. Czasami właśnie doświadczenie przeszłego dobra jest taką mocną podstawą, żeby w chwili trudnej, być może ktoś z Państwa taką dzisiaj przeżywa, żeby zdać sobie sprawę, jak wiele dobra jednak różnymi sposobami już było naszym przedmiotem naszego doświadczenia. To jest kapitał. Każde dobro, które zaistniało w naszym życiu, przekonuje nas do panowania dobra, tak? Do tego, że to ono nas buduje. No i z drugiej strony to właśnie to doświadczenie dobra jest podstawą do spodziewania się jego trwałości na przyszłość, czyli do nadziei dobra. No ale też i z drugiej strony nie tylko sama dobra pamięć, jak ją nazywamy, nie tylko sama dobra nadzieja mogą być źródłem radości, paradoks, ale prawda, że także na przykład i doświadczane w tej chwili cierpienia, smutek na różne sposoby mogą być punktem wyjścia do tego, żeby jednak z czegoś się radować. Pytanie, jak, w jaki sposób? No, oczywiście najbardziej dotyczy to takich sytuacji, w których chodzi o jakieś wspomnienie, o coś, co się wydarzyło, tak? I można powiedzieć, o, było niebezpiecznie, ale udało się z tego wyjść. Tak? To jest doświadczenie, które buduje nadzieję. Podobnie można też powiedzieć, że jest się jakoś już z dala od takiego czy innego cierpienia, że coś się skończyło. Oczywiście to jest jakaś technika, jakiś sposób ratowania się przed jakimś na przykład aktualnie doświadczanym jakimś zagrożeniem. Mówi też Tomasz, że człowiek, który chce żyć w swojej codzienności radością, to jest także człowiek, który potrafi działać dobroczynnie, tak? Trzeba mieć, byśmy powiedzieli innym słowem, miłosierdzie. Jest takim działaniem, przy którym na różne sposoby uruchamia się radość. Nie tylko dla tego człowieka, który jest beneficjentem tej dobroczynności, ale oczywiście tego, który samą tę dobroczynność podejmuje. No i ta lista różnych przyczyn, różnych powodów radości u Tomasza jeszcze zawiera takie elementy jak podobieństwo, że cieszymy się z tego, co jest podobne. Gdy po prostu spotykamy na swojej drodze coś, co jest nam podobne, bo w ten sposób jest jakoś już bliskie, prawda? Radość. Gdzieś w jakiejś przestrzeni spotykamy kogoś podobnego, tak? Coś podobnego. No i jeszcze jeden powód, przyczyna związana raczej z pewną poznawczą aktywnością człowieka, mianowicie zadziwienie, tak? No, to nie jest przypadek, że ludzie, gdy są naprawdę zaskoczeni, zadziwieni tak pozytywnie, no to czasami się też właśnie śmieją się, tak? Czasami taka reakcja występuje. No coś niesamowitego, tak? No coś niebywałego. Coś, co można zbadać, coś, co dopiero trzeba zrozumieć. Coś, co staje się dla nas zagadką, tak? Źródłem radości. Oczywiście samo rozwiązanie zagadki będzie tą radością, wyższą stawką radości. Najróżniejsze ścieżki, które gdzieś w naszym życiu pozwalają wędrować do radości, czasami tej, którą już w sobie mamy, no bo jest jasne, że gdzieś wewnątrz człowieka jest pewien podstawowy kapitał takiej radości, którą ktoś mu już przyniósł, tak? I można z nią właśnie iść, ona się mnoży, tak jakby również byśmy czytali i wiedzieli również z życia, że tak jak z miłością, ona się nie wyczerpuje wtedy, gdy jest przekazywana, tylko wręcz odwrotnie, jest jej wtedy więcej. To jest takie dobro duchowe, które się w związku z tym nie trzeba go zazdrościć, bać się, że się go straci, tak? Wręcz odwrotnie, im więcej osób radosnych dookoła, tym i my, i w nas tej radości jest więcej. Wracamy do naszych rozważań o radości. Te rozważania przychodzą do nas w dniu radości wielkanocnej. Wydobywamy tę radość spod, no, czasami niezłego ciężaru różnych trosk. Wszyscy w tych dniach chodzimy z tymi troskami, czasami po bardzo zawężonym terenie naszych mieszkań, domów w najbliższej okolicy. I wraz z zacieśnianiem się pola, tak, naszego życia, można powiedzieć, tak jakby zacieśniało się pole naszych możliwych radości. A z drugiej strony powiedzieć można, że zapewne jest też okazja, żeby na tym polu radość się skoncentrowała. Taki prosty przykład, który pewnie udaje nam się zauważyć, jest możliwość odkrycia mimo wszystko tych, którzy są blisko nas, tak? Czasami w pośpiechu mijani, w braku czasu, nie zauważani tak jak być powinni. No, teraz z konieczności są gdzieś tuż, tuż blisko, spędzamy więcej czasu. No, nie twierdzę, że to jest zawsze łatwa szkoła i prosta sytuacja. Ludzie zgromadzeni na niewielkiej przestrzeni, że nagle muszą się nie tylko mijać, ale w różnych sprawach kooperować, coś wspólnie robić, przeżywać i tak dalej. Nie zawsze się świetnie dogadują, ale może czasami to jest właśnie takie wyzwanie. Święty Tomasz w tej chwili przeglądanych tu w konwersatorium rozważaniach o radości powiada, że radość ma tę dziwną cechę, właściwość, że mianowicie z jednej strony ona, zwłaszcza przyjemność, tak? Ona bardzo człowieka koncentruje, zacieśnia na tym przedmiocie, na tej rzeczy, która go raduje, tak? Tak jakby no, ktoś, kto właśnie całe swoje staranie i siły skoncentrował na przechowaniu znalezionej perły, tak? Skarbu. Ale z drugiej strony, jeśli nie mówimy o takiej przyjemności zaborczej, takiej wyłącznie w tym wymiarze takiego doznawania jakiegoś dobra, ale także gdy to dobro w nas zaczyna pracować, gdy ono znajduje jako dobro w nas swoje miejsce, no to powiada Tomasz, a to mówi w zgodzie z tradycją dłuższą, tradycją biblijną, to wtedy rozszerza się serce. Jest takie wyrażenie, które pojawia się w Biblii. Tomasz z niego chętnie korzysta, że rozszerza się serce. Co to znaczy rozszerza się serce? Z jednej strony doznawanie dobra i doznawanie jego skutków w sobie. Tak jakby budowało szersze przestrzenie, tak, naszego przeżywania. Z drugiej strony też możliwość pójścia głębiej za tym dobrem, a więc to, co byśmy nazwali kontemplacją. No cóż, dobro, którego doświadczamy, może jest jedynie takim interesującym, nęcącym zapachem, tak, po którym można iść. Tam, gdzie dobro jako dobro się udziela. Tak trochę wygląda ta platońska perspektywa szukania, tak, aż przez różne poziomy do dobra samego w sobie, tak. To w Biesiadzie, w uczcie Sokrates, tam odmalowany przez Platona, przedstawiał, ale niekoniecznie wyłącznie w tej platońskiej perspektywie takiego przekraczania kolejnych poziomów bytu. Po prostu powiedzmy sobie, że rozpoznanie takiego skutku, radość, która powstaje z powodu dobra, powoduje, że człowiek chce tego dobra, można powiedzieć, więcej czy intensywniej, tak? A więc można powiedzieć tak, przepraszam za takie wyrażenie, dobra wyższej jakości, tak? Dobra innego, bardziej szlachetnego pochodzenia. Być może tak jest. Nie zawsze, czasami można się zatrzymać na skrawku jakiegoś dobra, nie chcieć nic więcej. To u Tomasza to jest pytanie o to, czy jedna przyjemność może przeszkadzać drugiej przyjemności. Możemy też powiedzieć, czy każda przyjemność jest dobra. To odpowiedź Tomasza oczywiście nie, nie. No, są takie przyjemności, które na przykład wprowadzają konflikt taki, że z jednej strony jest przyjemność najedzenia się, napicia, tak, doznawania jakichś prostych rozkoszy, tak, a z drugiej strony jest radość bycia dobrym, radość kontemplacji, radość zbliżania się do Boga, no różne dobra, które mogą być blokowane przez ten zwykły hedonizm, tak, zadowolenie z przyjemności. A więc to nie jest takie proste, prawda? Trzeba umieć wybierać, trzeba umieć decydować się na jakieś dobro, które właśnie bardziej rozszerza serce, rozszerza umysł. To jest temat bliski pytaniu, które Tomasz również zadaje, czy przyjemność, my byśmy pytali, czy radość przeszkadza w używaniu rozumu. Tutaj odpowiedź Tomasza jest taka, że przeszkadza ten rodzaj takiego intensywnego rozkoszowania się zmysłowego. Owszem, oczywiście jakoś wprowadza trudność w używaniu rozumu, to Akwinata widzi, natomiast oczywiście jest szereg i przyjemności, i radości, które wręcz odwrotnie właśnie aktywizują, poruszają do umysłowej dociekliwości, kontemplacyjnego nawet wnikania. I bardzo podobnie jest z wpływem radości na działanie. Tutaj już o tym mówiliśmy w pierwszej bodaj części naszego konwersatorium dzisiejszego, że radość jest jednym ze skutków towarzyszących dobremu działaniu. Radość charakteryzująca dobrą sprawność, cnotę. Tak? Ale to jest nie tylko przejaw, nie tylko to, że otrzymujemy coś w rodzaju takiego sygnału, można powiedzieć też, że takiej zapłaty, tak, za to, że coś dobrze i właściwie zrobiliśmy. Tak? Że to jest taki przyjemność, radość samego dobrego działania, tak? Czyli to żadna zapłata w sensie jakiegoś dodatkowego czynnika, ale taki sygnał, dobrze zrobiłem. No, to jest z jednej strony, a z drugiej strony na pewno to jest również sposób zachęty, tak? Zaproszenia do tego, żeby takich działań dobrych podejmować więcej. To każdy dobry nauczyciel, każdy uważny nauczyciel wie, każdy wychowawca, bo przecież to również rodzice, każdy wychowawca wie, że dobre działania, następne dobre działania pojawią się zapewne wtedy, gdy wcześniej ktoś zobaczy u siebie jakieś choćby jedno, tak? Działanie, które wykonuje dobrze i które rzeczywiście daje mu radość. Na tym można budować. Trzeba zawsze znaleźć, zwłaszcza w sytuacji trudnej, takiej, jakby to być niezapowiadającej dobrze, u kogoś, kto na przykład źle się uczy, popełnia mnóstwo błędów i tak dalej, i tak dalej. No, znajdujemy takie miejsce, które właśnie jest dobre. Dobrze coś wychodzi. I ponieważ istnieje pewna connexio virtutum, pewne połączenie cnót, to wiadomo, że uzyskanie sprawności w jednej dziedzinie, uzyskanie dobrej sprawności w jednej dziedzinie będzie mobilizowało do tego, żeby odważniej, tak, próbować czegoś dobrego w innych dziedzinach. Czasami pokrewnych, czasami jakby zupełnie wydawałoby się odległych. Niemniej no, jest już ta szerokość właśnie, o której mówiliśmy, szerokość serca i w związku z tym też pewna dobra śmiałość, żeby pójść dalej. Szanowni Państwo, zaproponowałem dzisiaj trochę przypomnień z klasycznych nauk o radości, bo dobry dzień, aby o tym dzisiaj rozmawiać, mimo wszystkich przeszkód i pewnie różnych niepokojów, które w nas są, to jednak jest tak dużo różnych powodów, przyczyn radości. Na pewno w życiu każdego z nas lub tuż obok nas jest ktoś, kto radość przeżywa i nią promieniuje. Próbujmy z tego oczywiście korzystać, a moje przypomnienia dzisiejsze jak zwykle nie tyle miały odgrywać rolę jakiegoś popychania, tak, abyśmy się radowali, tak, tylko raczej może zrozumienia, jak wiele rozmaitych jest powodów, przyczyn, miejsc, które w nas radość wywołują. Chciałbym na końcu życzyć Państwu radości trwałych, jak najtrwalszych, może nie zawsze tych, które eksplodują i wszystko dookoła rozrywają, rozsypują, ale takich radości, które czasami jak rzeka podziemna nasączają całe życie przez wszystkie lata. Do usłyszenia. Zapraszam Państwa jak zwykle na konwersatorium następne w przyszłą niedzielę, jak zwykle o godzinie 13. A tymczasem alleluja. Do usłyszenia. Konwersatorium Paweł Milczarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.